Dzień dobry Państwu. No i teraz nie wiem, jak Pana przedstawić. Panie Robercie, dzień dobry Panu.
O, już mnie Pan przedstawił. Dzień dobry.
Pan
dzień
poseł, dobry Państwu. Proszę Państwa, niegdyś powiedziałbym poseł Lewicy, a teraz...
I zawsze Lewicy.
Tak, a teraz...
Tylko przez małe L.
Polska Partia Socjalistyczna. Towarzysz z PPS-u.
A konkretnie koło Polskiej Partii Socjalistycznej.
Towarzyszu Kwiatkowski.
Tak, towarzyszu Mazurek.
Przyjechaliście konno, jak Piłsudski?
Ja przyszedłem na piechotę. Konia zabrali. Zarekwirowali.
Myślałem, że macie teraz organizacyjne kasztanki. Ale skoro nie, to może mi pan powie, co takiego się wydarzyło? Naszym słuchaczom wyjaśni, że pan już teraz nie jest w Lewicy. To może podaje pan jeszcze rękę Włodzimierzowi czas temu?
Cały czas. Oddzielmy sprawy prywatne od publicznego sporu, no bo w sumie decyzja o odejściu 5 posłów i senatorów z klubu parlamentarnego, przepraszam, klubu poselskiego Nowej Lewicy, no to jest jednak sprawa i publiczna, i polityczna, więc te sprawy prywatne.
To znaczy, że prywatnie mówi pan mu na drogi Włodku, cześć, co tam słychać?
No mniej więcej, jak mam okazję, ostatnio tych okazji brakuje, ale nie wątpię.
A kiedy ostatnio rozmawialiście?
Tak dłużej, to pewnie późnym latem tego roku, ale tego roku, panie redaktorze.
Biorąc pod uwagę, że byliście panowie przyjaciółmi, to coś się musiało wydarzyć.
No, boleję nad tym, że czasem sprawy publiczne wpływają na bieg spraw prywatnych,
ale zostawmy, że nie wpływają.
Ale zostawmy je na boku i próbujmy je oddzielić. Wracając do meritum pańskiego pytania, bo nie wątpię, że polityka meritum jest istotą tego wywiadu. No miarka się przebrała, wie pan. Partia powinna być moim zdaniem i takie, ja mam wewnętrzne kryteria, demokratyczna, opozycyjna i lewicowa. Co do lewicowości nie ma wątpliwości. Nie ma też wątpliwości, że to nie jest demokratyczna partia, no bo to do czego dochodziło późnym latem i jesienią...
Ale zaraz, właśnie Włodzimierz Czarzasty jest... mówi tak, to jest partia demokratyczna, wy przegrywacie głosowania, wtedy się obrażacie i mówicie,
nie, to
dyktator, dyktator,
nie, wychodzimy. No, ale proszę pana, no jak się zawiesza 1/3 członków zarządu, jak się w trakcie głosowania zawiesza 2 przewodniczących, bo nie głosowali po myśli, no to można różne rzeczy opowiadać, ale ja tego demokracją nie nazywam. I to jest w sumie, wie pan, istota sporu, bo jak wyeliminujemy mechanizm demokratyczny...
Chcę powiedzieć naszym słuchaczom, że tak naprawdę pokłóciliśmy się o to, kto jest ważniejszy w Lewicy. Czy my, bo my uważamy, że mamy swoją wartość, wagę i tak dalej, czy Czarzasty?
Nie, pan to personifikuje zupełnie niepotrzebnie. Chodzi o pewien, chodzi
nie
o mechanizm.
Personifikuję, ale staram się nadać temu jakiś bardzo konkretny wyraz. No, panie pośle, z całym szacunkiem.
Kto kogo? Nie, to nie są pytania.
To właśnie tak to
wygląda. To może z pańskiej perspektywy. To jest pytanie o mechanizm podejmowania decyzji i konsekwencje tych decyzji.
No, przepraszam, jak Marek Jurek odchodził z PiS-u, to było wiadomo, o co chodzi. I nie chodziło o to, kto kogo, tylko chodziło o poglądy. W waszym przypadku nie ma różnic w poglądach, tylko jest jedna prosta sprawa. Chodzi o to, że Czarzasty wam nie daje wystarczająco dużo zabawek. Tylko zabiera je sobie.
Nie. Chodzi o to, że my nie rozmawialiśmy ze sobą na temat tego, w jakiej kondycji i w jakim stanie jest Nowa Lewica i jakie wnioski wyciągnąć choćby z katastrofy wyborczej wyborów prezydenckich. Wie pan, pan mnie pyta o odejście grupy posłów i senatorów, a w trakcie wyborów prezydenckich odeszło od nas 80% wyborców. I co? No i nic. Nikogo to jakoś nie zainteresowało. To znaczy zainteresowało, ale po cichu i żeby się nikt nie dowiedział. Przecież to nam się zdarzyła katastrofa wyborcza.
Zdarzyła wam się katastrofa wyborcza. Pan siedział po tej katastrofie wyborczej przez rok cicho, aż sobie od niej przypomniał i postanowił
nie
spartki.
Oczywiście nie siedziałem cicho, ale po studiach w tej sprawie nie biegałem, bo też i lojalność wobec partii wymagała, żeby takie sprawy próbować załatwić
Panie pośle,
inaczej.
Słyszymy, że do PPS-u dołączy grupa innych posłów obecnie w Lewicy. Czy to prawda? Wybieracie się tam? Wybiera się do was ktoś? O może tak raczej?
Do PPS-u no, trzeba było pytać przewodniczącego koniecznego, czyli szefa PPS-u.
Pan jest
PPS-u.
Członkiem koła PPS-u.
Jestem członkiem
Polskiej
koła PPS-u. Zachęcamy i witamy, ale też nie namawiamy, nie biegamy po sejmowych korytarzach i nie zmuszamy, czy nie przekonujemy na siłę posłów, żeby do nas dołączyli.
Działacze PPS-u
jest koło,
protestują, twierdzą, że ogłoszono przyjęcie do partii Janny Senyszyn oraz Andrzeja Rozenka, których poglądy stanowią pastisz wartości socjalistycznych. No, wie pan, przy całej mojej sympatii do pana, jak pan, patrzę na pana, to widzę kogo? No, widzę dziecko czerwonej burżuazji, która niszczyła PPS. Widzę krwiożerczego kapitalistę. Już. Widzę prezesa telewizji, który...
Niech pan zdejmie okulary, to może jakaś wada wzroku,
który prezes telewizji mówił, że chromolić misję, ważny jest abonament i ważne są zyski. No, ja to wszystko rozumiem, że pan może mieć prawo do takich poglądów, ale pan później wstępuje do PPS-u.
Nie, po pierwsze nie wstępuję do PPS-u.
Koła PPS-u, tak.
Po drugie z uwagą patrzę na to, jak część, jak rozumiem, polityków PPS-u czy działaczy PPS-u reaguje na tą wielką szansę, jaką tej partii stworzył jej przewodniczący, czyli senator Konieczny. No bo stworzenie koła, które nazywa się kołem parlamentarnym PPS-u i choćby okazja rozmowy na temat tej partii na antenie najpopularniejszej stacji radiowej, no to jest kapitał nie do przecenienia z punktu widzenia takiej formacji jak Polska Partia Socjalistyczna.
Ale czy to nie jest właśnie przypadkiem to, co oni mówią, pastisz? No bo jeżeli...
Ale co jest pastiszem? Ale jak pan chce odmierzać lewicowość?
Wie
pan,
już mówię, znaczy, czytam deklarację
ile cukru
ideową.
W cukrze? Ile cukru w cukrze? No to jest
pan
takie pytanie...
Pan może pić z lewicy oczywiście.
Nie, to nie jest kpienie... ani z cukru, ani z lewicy, to ani tym bardziej z pana.
Deklaracja ideowa PPS. PPS krytycznie ocenia skutki tak zwanej transformacji ustrojowej. Uważamy, że jej neoliberalny model prowadzi państwo do katastrofy gospodarczej, społecznej i politycznej. Uwaga, kapitalizm jest systemem nieprzyjaznym ludziom, egoistycznym i antydemokratycznym. Stawia pieniądz ponad wartość pracy, wiedzy i kultury. Zagraża godności człowieka, etc. To jest deklaracja ideowa PPS-u.
No i?
Pan się z nią teraz zgadza?
Nie we wszystkim, ale w większości to jest trafna analiza. No przecież ten neoliberalny model, no ale proszę pana, no, ten neoliberalny model kapitalizmu, bo mówimy o różnych modelach kapitalizmu, rzeczywiście poniósł spektakularną porażkę. No o kryzysie lat 2008-11 możemy mówić długo, ale pan znowu mi powie, że to jest stara historia i nieaktualna. I co tam teraz, panie, na sejmowych korytarzach?
Nie, ale
trzeba
zaraz,
z najnowszej historii wyciągać wnioski i próbować tak przeformułować model gospodarczy i społeczny dzisiejszej cywilizacji, żeby odpowiedzieć na przykład na wyzwania energetyczne, na katastrofę klimatyczną, na kryzys demograficzny.
O tym, że kapitalizm
jest
zły, mówi mi człowiek, który jest właścicielem rozlewni wód mineralnych i jakichś innych firm, ma papiery wartościowe, przynajmniej wedle deklaracji sejmowej, warte 3,5 miliona złotych.
Bo pan nie rozumie tej deklaracji majątkowej. No ale
ja
przejdźmy nad tym do porządku
naturalnie
dziennego.
Natomiast wie pan co? Ja nie mam do pana pretensji, że pan jest człowiekiem zamożnym, ani że jest kapitalistą. Naprawdę nie mam. Mało tego, ja bym też chciał. Tylko, widocznie nie potrafię, ale jak to połączyć z tymi deklaracjami ideowymi czy deklaracjami programowymi PPS-u, który no, ubolewa nad tym, że oligarchie kapitałowe zdominowały wszystko, także rynek pracy, fabryki, banki, nowe technologie stają się własnością wąskiej grupy ludzi, etc., etc. To jest język twardych socjalistów.
Tak.
A pan jest teraz w kole PPS-u.
Tak.
To jest pastisz.
Nie.
Aha.
To jest...
Radio RMF24, interia.pl, tam spytam członka Rady Mediów Narodowych, po co ta rada. Zostańcie państwo z nami.
Dobre. Ale no, mało.
Dobre, ale mało. Ale jeszcze wrócimy do tego. Ale rzeczywiście, no po co ta rada? Bo w Lex TVN wszyscy skoncentrowali się na TVN.
A tam jest dobry fragment poświęcony Krajowej Radzie i jej uprawnieniom.
I to jest właśnie tak naprawdę moim zdaniem najciekawsze w tym całym Lex TVN, bo moim zdaniem, oczywiście abstrahując od intencji PiS-u, to TVN-owi i tak nikt nie zaszkodzi. To, co do tego raczej ja nie mam żadnych wątpliwości. Mogą sobie zmieniać ustawy, TVN-u nie tkną. No ale tu inne rzeczy.
No pan jest zbytnim optymistą, wydaje
mi
się.
Nie, to nie jest optymizm,
się,
to jest raczej realizm.
No zobaczymy jak będzie, bo Jarosław Kaczyński poważył się na wiele rzeczy, które wydawały się jakby nie do wyobrażenia, poza wyobraźnią.
Ale ta ustawa nic nie robi TVN-owi. TVN ma koncesję.
No nie. No znaczy on ma koncesję, ale TVN24 ma koncesję. Tu chodzi o zmiany kapitałowe i o miejsce, jak już rozmawiamy jak kapitalista z kapitalistą, chodzi o miejsce tych stacji, grupy tych stacji o roboczej nazwie TVN w strukturze koncernu Discovery i potencjalnej roli, jaką one mogą odgrywać w fuzji między Discovery a Warnerem. I to jest
taki
mig,
że on będzie to zarejestrowane w Holandii.
Ono jest zarejestrowane w Holandii.
Będzie jeszcze bardziej w Holandii, no.
No właśnie, ale to jest pytanie, po co oni się tego czepili, mówię ale ci, to oni PiS. To znaczy PiS.
Tak, ja też tego nie do końca rozumiem, ale zostawmy to, bo chcę pana
myślę, że lekceważy pan ten problem.
Nie lekceważę go.
Pańskie pytanie brzmi.
Właśnie nie lekceważę problemu. Sekundę, nie lekceważę. Ja tylko twierdzę, znając życie tak po prostu, że oni TVN-owi, nawet jakby chcieli, nie zrobią krzywdy. Więc pytanie oczywiście, po co to robią, jest zasadne, ale pan nie jest człowiekiem PiS-u, więc nie będę teraz panem rozmawiał tak, jak wczoraj rozmawiałem z panem posłem Cymańskim, mówiąc mu, że chcą przykryć swoje problemy walką z TVN-em, bo mają co przykrywać. Jak się ludzie dowiadują, że gaz zdrożeje o połowę, a prąd o 1/4, no to rzeczywiście to jest poważna sprawa.
To bije po kieszeni.
Tak, tak, ale oni wolą mówić nie o tym, tylko o tym, że TVN jest zły. To rzeczywiście odkryli teraz. No dobrze, ale zostawmy TVN. Tam jest w tej ustawie, jak pan słusznie zauważył, bo pan akurat był jedną z niewielu osób, która pewnie to przeczytała.
No tak, to jest poprawka Konfederacji, trzeba jej to oddać.
Tak, ale tak...
Poparta przez całą opozycję.
Tak, ale ta poprawka Konfederacji jest taka, że po pierwsze zmienia całkowicie Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Prawda?
Tryb wyboru członków. No tak. Jeśli do niego dojdzie.
Znaczy moim zdaniem to jest niekonstytucyjne. Prawda? No bo tam nie, bo to powiedzmy państwu. Proszę państwa, w poprawce Konfederacji, w ustawie, która została przyjęta, jest napisane, że teraz członków Krajowej Rady Radiofonii powołuje prezydent.
Tak, na wniosek grupy posłów, bądź marszałka z Sejmu, bądź marszałka
tak,
Senatu.
Tak, ale to wie pan, może sobie... Tak, ale on powołuje. Powołuje, może odwołać, znaczy inaczej. Powołuje, jak mu się chce, to powołuje, jak mu się nie chce, to nie powołuje. Wybiera sobie to tych lub tamtych. Czyli wszystko tak naprawdę zależy od prezydenta w tej poprawce. Dobrze to rozumiem, prawda?
No, nie wiem. Nie, tam musi być zgoda Sejmu i Senatu.
Tylko, że mamy tutaj taką oto historię, że w Sejmie jest... W Konstytucji jest napisane, że członków wybiera Sejm,
tak,
Senat
tak.
i prezydent.
Znaczy, jeśli pan zmierza do konkluzji, że to jest najprawdopodobniej niekonstytucyjne, to ja bym się z tym zgodził.
Ale za tym głosowałem.
No ale od konstytucyjności, od stwierdzenia konstytucyjności aktów prawnych jest Trybunał
nie,
Konstytucyjny.
Ale hello, no. Ludzie, no ale to pan mi mówi tak. To jest niekonstytucyjne, ale za tym głosowałem.
To jest najprawdopodobniej niekonstytucyjne.
Ale za tym głosowałem. No, ale jak... Chodzę, krzyczę konstytucja, konstytucja,
ale
po czym ją łamię, bo myślę sobie,
ale za czym głosowałem? Przecież ja nie głosowałem za tą ustawą, głosowałem przeciwko.
Głosowałem za tą poprawką.
No, głosowałem za poprawką, ale po
którą sam pan nazywa niekonstytucyjną.
To się zgadza, tylko poprawka ma sens i znaczenie tylko wtedy, kiedy ustawa wejdzie w życie. Jeśli ustawa nie wchodzi w życie i ustawa nie jest przegłosowana, a głosowałem, jak słusznie pan zauważył, a ja panu przypomniałem przeciwko tej ustawie, to jaki sens ma dyskutowanie?
Panie pośle, pan naprawdę sam siebie przekonuje?
Nie, ja nie, ja nie przekonuję siebie, ja panu
pan wierzy w to, co pan mówi?
Jak najbardziej, ale pan wierzy w co pan pyta?
No tak, no bo ja myślę sobie,
naprawdę pan w to wierzy,
tak,
co pan
już panu
pyta?
Mówię, dlaczego?
No to zejdźmy z tematu poprawka, kto głosował za poprawką, rozmawiajmy o tym, kto głosował za ustawą. No przecież nie będzie mi pan wmawiał,
pan
że głosowałem za ustawą.
Nie, nie będę panu wmawiał, dlaczego miałbym to mówić, to jest wbrew
głosowałem
faktom.
Głosowałem przeciwko ustawie.
Tak, głosował pan przeciwko ustawie, głosował pan za poprawką, którą sam nazywa najprawdopodobniej niekonstytucyjną. I tyle. No to wie pan, to jest jedno pytanie, ale drugie pytanie...
To nie jest pytanie, to jest teza.
Ale nieprawdziwa?
No pewnie, że nie. No,
hello, panu... stop, nie, przepraszam.
Przed chwilą pan powiedział, że ta
poprawka była najprawdopodobniej niekonstytucyjna, tak?
A
głosował,
ustawa...
Głosował pan za tą poprawką?
Ale poprawka nie wchodzi w życie, jak nie ma ustawy.
Ja wiem.
No, rozumiem,
głosował pan za tą poprawką,
to,
czy nie?
Znaczy, jak koło jest zepsute, to jest pytanie o samochód. Samochód jeździ, czy nie? Bo jak samochód nie jeździ...
Pan kupił to zepsute koło. Tę poprawkę krzywą, niekonstytucyjną.
Ale samochód nie jeździ. No, jeśli on nie jest dopuszczony do ruchu...
Czyli właściwie no to nie ma znaczenia, że kupiłem głupie koło, które jest kwadratem, skoro i tak samochód jeździ, bo nie mamy benzyny.
Rozmieniamy się chyba na drobne.
Ma pan rację. To był element farsy, a teraz drugie pytanie z tej ustawy. Po co jest Rada Mediów Narodowych, skoro właściwie wydawało się, że całym jej sensem istnienia... Nieważne teraz, czy to w ogóle jest sensowne rozwiązanie, czy nie. Całym jej sensem istnienia było to, że Rada Mediów Narodowych powoływała prezesów władze mediów publicznych, tak?
Zgadza się.
A teraz nie.
No, to jest konstrukcja, mówię o Radzie Mediów Narodowych, ułomna od samego początku. I zaraz pan mnie zapyta, co ja robię w tej Radzie Mediów Narodowych. No otóż jako przedstawiciel opozycji, a tam są dwa miejsca przewidziane dla opozycji, staram się patrzeć władzy na ręce, bo władza w Radzie Mediów Narodowych spoczywa w rękach tej trzyosobowej większości, która de facto decyduje o składzie władz mediów dawniej zwanych publicznymi.
Ale teraz będzie tak, że to Krajowa Rada znowu będzie wybierała członków. Znaczy, pan jeżeli wyjdzie do wydaje ustawa,
wydaje mi się,
prawda?
Że pan nie docenia ten talentów legislacyjnych obecnej władzy. No ona po prostu albo ta ustawa, albo zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej, który stwierdzi niekonstytucyjność tych przepisów, na przykład. No albo też proces powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostanie na tyle sparaliżowany, bo się nie da tym organom władzy państwowej dogadać i przy założeniu, że ta poprawka jest konstytucyjna, panie redaktorze, że Jacek Kurski i prezes Polskiego Radia pani Kamińska będą mogli spać spokojnie aż do końca rządów PiS.
Wie pan, mnie interesuje ich spokojny sen. Zastanawia mnie tylko, no bo po co w zasadzie ta rada wedle tej ustawy, Rada Mediów Narodowych, załóżmy przez sekundę.
Tej nowej ustawy, wedle Lex TVN, no jest kompletnie niepotrzebna. Podobnie zresztą jak niepotrzebna była wcześniej.
Ale wcześniej miała przynajmniej jakieś uprawnienia, prawda?
No i póki ta ustawa nie weszła w życie, to dalej je ma.
Tak, ale to, o to mi tylko chodziło. No właśnie, ja nie mówię teraz, czy ona była dobra, ta Rada Mediów Narodowych, czy zła, bo moim zdaniem mnożenie instytucji, jak się ma Krajową Radę, to jeszcze Radę Mediów Narodowych.
No ale przecież to była nakładka stworzona po to, żeby wyjąć te kompetencje z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Ja sobie i tego nie wiem, ale dobra.
No ale jak pan słusznie zauważył, ja nie reprezentuję tutaj PiSu. Tak.
Dlatego ja pana o to nie pytam, tylko
zastanawiam
się nad tym zupełnie serio, dlatego że no dobrze, no, po co oni to robią? To jest dobre pytanie, ale oni sami nie wiedzą. Tutaj poseł Cymański też nie wiedział, po co im Lex TVN.
No co mogę powiedzieć? Nie wszyscy wszystko wiedzą. No poseł Cymański być może nie jest w tym kręgu wtajemniczonych. Może poseł Suski by wiedział, bo on często wypowiada się w sprawach mediów, czasem w sposób zaskakujący, jak w przypadku Polskiego Radia. Nawet poseł Suski zauważył, że Polskie Radio jest w stanie agonii.
Powiedziałbym, nie nawet poseł Suski, głównie poseł Suski. On jest poseł Suski jest takim rycerzem, który
jeśli chodzi o polityków PiSu, to
jeśli chodzi o Polskie Radio, to poseł Suski jest na wojnie z prezeską. Panią prezes Polskiego Radia, panią prezes Kamińską.
No i przede wszystkim z przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, panem Czabańskim.
I panią Lichocką z Rady Mediów Narodowych również.
Tego już bym tak pewien nie był, ale być może pan lepiej zna wewnętrzną sytuację w PiSie i zostawmy.
Tak to tam chyba wygląda, że tam się poseł Suski wybił na taką niepodległość. W każdym razie jemu ta sytuacja przeszkadza, ale mniejsza z tym. Ja pana pytam o co innego. Zostawmy teraz to. Tak naprawdę pan był prezesem telewizji. No, to była taka telewizja, że Jacek Kurski mógłby panu buty czyścić. Ale, hołd panu oddałem. Nie powiedziałem z jakiego powodu, prawda?
Ja też nie zareagowałem. No to była telewizja, która miała ponad połowę udziału w rynku. No co mogę panu powiedzieć? Dwa razy większa niż obecna.
Tak, wie pan trochę, że się świat zmienił, ale to mniejsza z tym.
Świat się zmienił, ale grupa TVN...
Pamięta pan, kiedy pan odchodził z telewizji? No bo 20 lat temu roku. Prawie, no.
Prawie czyni wielką różnicę, ale grupa TVN, jak miała te 20-parę%, tak je ma, a grupa Polsatu, jak miała te 20-parę% udziału w rynku, tak je dalej ma.
Dobrze.
A świat się zmienił.
Świat się zmienił. Mm. W każdym razie, zostawiając teraz to... No dobrze, przyjmijmy, że Lewica wygrywa wybory. Przyjmijmy, że opozycja wygrywa wybory. Nawet nie Lewica, opozycja. Dobrze, bo to jest bardziej realne, że opozycja wygrywa wybory. No to myśli pan, że tak naprawdę coś się w mediach publicznych zmieni? To znaczy, że po prostu teraz przyjdą inni i będą robili to samo.
No, trudne pytanie, bo to jest pytanie o charakter tej zmiany. Co i kiedy i etapy przejmowania władzy, jeśli w ogóle do niej dojdzie. Bo ja się obawiam, że prezes Kaczyński tak łatwo, a niechętnie się z oddawaniem, czy z władzą nie będzie chciał rozstać. To po pierwsze.
No, to znaczy, po drugie, pan podejrzewa, że fałszuje wybory?
Nie, ja wiem, czy sfałszuje wybory. No zobaczymy, zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na wynik wyborczy. Najpierw ten wynik wyborczy musi być korzystny dla opozycji.
Ale zakładamy... Znaczy wie pan, jak PiS wygra wybory, to nasza rozmowa, znaczy to pytanie okay. nie ma sensu, ale zakładamy, że opozycja wygrywa wybory.
Tak.
I Kaczyński będzie musiał to zaakceptować.
No. Ale wie pan, no, wygrywa wybory, po czym jest pytanie o okres przejściowy, wyobrażam sobie. Komu ta władza, ta misja sformułowania rządu zostanie powierzona,
dobra.
W jakim trybie zostanie zwołany parlament i tak dalej, i tak dalej. A może pół roku, a co się w trakcie tego pół roku wydarzy? A nie wiem, znaczy, tak? Da pan gwarancję?
Nie, ale...
bo to jest ten szary obszar, ta szara strefa, w której no, trzeba by...
Nie, ale panie pośle, ja serio pytam. Dobrze, jak ułożyć media publiczne, żebym nie miał później takiego poczucia, że za każdym razem media są takie same, tylko zmienia się wiatr... który raz wie z tej, a raz z tamtej strony.
Nie, no, przy całym krytycyzmie, jaki można mieć do poprzedników prezesa Kurskiego, panów Daszczyńskiego, Brauna czy Dworaka, to naprawdę nie była ta sama telewizja, co za prezesa Kurskiego. No i warto to docenić. Jak już nie można mieć modelu idealnego, no to przynajmniej w tym świecie realnym można drobnymi krokami posuwać się do przodu, prawda? No to jest też
ale
jakaś
wartość. Że każda kolejna władza ośmiela.
Ale mnie pan nie namówi do takiej deklaracji typu zlikwidować TVP Info, czy tam zlikwidować TVP, bo to oczywiście nie jest rozwiązanie. No pytanie, czy te media są nam potrzebne? No, ja uważam, że tak, są potrzebne. Czy one powinny być na rynku? One już na rynku de facto nie są. Tutaj PiS paradoksalnie pomógł w tego typu odpowiedziach, bo bez dotacji budżetowej de facto TVP, już nie mówiąc o Polskim Radio, w ogóle nie istnieje, więc pewnie trzeba było zdjąć je z rynku i ta presja komercyjna w związku z tym mogłaby być mniejsza.
Zdjąć je z rynku na przykład przez to, że nie mają reklam, prawda?
Tak. Tak, no, że ta presja reklamowa będzie inna. Technologia sporo tutaj pomaga, bo model telewizji dzisiaj się bardzo zmienia i tą zmianę technologiczną też można było wykorzystać do tego, żeby oferować w innym modelu innego rodzaju programy.
No dobrze, ale nie ma pan takiego poczucia, pytam poważnie i nie spieram się teraz z panem, że tak naprawdę to, co nas ewentualnie czeka, jeżeli opozycja przyjmie władzę, to przejęcie mediów publicznych i robienie tego samego mniej więcej, co robił Kurski, być może.
Wie pan, dlaczego nie
ładniej.
Będzie w Polsce BBC? Bo w Polsce nie mieszkają Brytyjczycy. No to jest pytanie, to jest pochodna kultury politycznej, jaką
no
wszyscy
szkoda.
Współtworzymy. No i,
I
no i tyle.
Jak wyglądają święta u pana?
Święta w tym roku, tak, 24, czyli 25.
Ja tam nie
pan
wiem,
do tego
pan...
nawiązuje. Święta wyglądają tak, że jednak przyjeżdża rodzina. Mieliśmy trochę obaw i wątpliwości, dalej je mamy. Chodzi o te ograniczenia związane z pandemią, no ale będzie nas jak co roku prawie, bo ostatnio żeśmy tego nie mogli robić. Będzie kilkanaście osób, będzie 100. Wigilijny będą kolędy.
Kolędy?
Będą dania, oczywiście.
Pan śpiewa kolędy?
Tak, śpiewam z pomocą śpiewnika, ale przede wszystkim z pomocą mamy.
A skąd pan zna słowa?
Z dzieciństwa.
A może pan zaśpiewa jakąś kolędę?
Nie chciałbym katować.
Ja to zaraz śpiewnik panu otworzę, jeśli pan słów nie pamięta.
Katować, nie chciałbym katować słuchaczy RMF-u.
Nie, ale wie pan, to byłoby coś. Robert Kwiatkowski.
Mimo wielkich zalet, jakie posiadam, śpiew nie należy do tych talentów, które chciałbym eksponować.
Śpiewający kolędy.
No jasne. A co pana dziwi? Niech mi pan powie, bo ja się teraz dziwię.
To ja mam do pana jedno...
A co u pana? Będzie pan śpiewał kolędy?
To jest bardzo złe pytanie, bo ja...
Nie ma złych pytań, są tylko złe odpowiedzi.
Dobrze,
podobne.
Prawda jest taka, że my śpiewamy kolędy, ale nie w Wigilię, tylko jak przyjedzie nasz przyjaciel, który dobrze śpiewa i my śpiewamy wtedy...
Czyli support jest potrzebny.
Tak.
Okay.
Potrzebny jest support i on będzie albo pierwszego, albo drugiego dnia świąt.
Jesteśmy w związku z tym w podobnej
Rafale serdecznie
sytuacji.
Się zapraszam, ty przyjeżdżasz i wtedy śpiewamy kolędy, natomiast jak Rafał nie przyjedzie, no to w Wigilię... Jakby to panu powiedzieć, słuchamy innych kolęd. A sami, ale przepraszam bardzo, Pismo Święte czytane jest i wszystko to pod tam, te wszystkie te elementy tradycji też są. Dobrze, teraz czas na życzenia. Może Włodzimierzowi Czarzastemu pan złożył życzenia.
I wszystkim politykom, a przede wszystkim słuchaczom RMF zdrowych świąt, spokojnych, dostatnich, no i więcej optymizmu na nowy rok, bo może ten nowy rok w końcu będzie trochę lepszy.
Towarzyszu, bardzo wam dziękuję za wizytę.
Towarzyszu,
dziękuję
zawsze
serdecznie.
Do usług.
Robert Kwiatkowski, młody socjalista, młody stażem, był państwem i moim gościem. Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Zmyśliwiec.